Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kwadrans po godzinie 12. Magda Jasińska, witam Państwa. Czy pacjenci są zadowoleni i nie zgłaszają właściwie żadnych problemów dotyczących nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej po zmianach, które weszły w życie 1 października? Czy nowi świadczeniodawcy są dobrze przygotowani do swoich zadań? Między innymi o tym dzisiaj rozmawiać będziemy, również i o sieci szpitali z naszymi gośćmi. Barbara Nawrocka, rzecznik Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Halina Nowicka, naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Szymon Kopa, prokurent Fundacji Zdrowie dla Ciebie. To jest partner i podwykonawca bydgoskich szpitali właśnie w zakresie opieki nocnej i świątecznej.
Dzień dobry, miło mi.
Strasznie długa nazwa, ale jakoś przebrnęliśmy. Drodzy Państwo, mogą Państwo oczywiście zadawać pytania, pytać, wyrażać swoje opinie na temat nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. No, na początek spytam, czy rzeczywiście pacjenci nie zgłaszają problemów?
Generalnie nowa organizacja, może jeżeli można, w trzech zdaniach powiem, na czym te zmiany polegają, tak? Bo 1 października weszła w życie sieć szpitali. Sieć szpitali nakłada na szpitale pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz szpitale pediatryczne obowiązek realizowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Do tej pory w wielu miejscach ta opieka była organizowana przez poradnie ambulatoryjne w części, bo w powiatach w zasadzie w 16, mamy 16 szpitali powiatowych, tam w zasadzie się nic nie zmieniło, bo te szpitale już wcześniej miały zorganizowaną pomoc nocną i świąteczną. Natomiast sieć szpitali wprowadziła w niektórych miejscach nowe rozwiązania i nowe punkty udzielania tej pomocy. I część szpitali zorganizowała te punkty we własnej lokalizacji, a część, podobnie jak tutaj w Bydgoszczy, skorzystała z pomocy partnerów i podwykonawców, bo na to pozwala litera prawa. Czemu miały służyć te zmiany? Dobrze, może dosłownie, bo po co, tak? Po co wprowadzono te zmiany? Tak naprawdę chciałabym jedną rzecz powiedzieć, że co do zasad udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej, NFZ tu nie wprowadził żadnych zmian. Króciutko przypomnę, w dalszym ciągu z nocnej i świątecznej pomocy korzystamy w dni powszednie od godziny 18 do 8 rano dnia następnego i w soboty, niedzielę, weekendy i święta całodobowo. Nocna pomoc to nie jest nic innego jak kontynuacja tak naprawdę świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czyli do tej pomocy zgłaszamy się w sytuacjach takiego nagłego pogorszenia stanu zdrowia, nie w sytuacjach zagrożenia życia, tak, tylko na przykład wysoka temperatura, nie wiem, kaszel,
uporczywy
kaszel, jeżeli leki, które sobie zaordynujemy, które mamy w domu, no nie pomagają, tak, mimo wszystko i boimy się, że do rana z tym naszym zdrowiem może się stać coś złego, coś niepokojącego, to zgłaszamy się wówczas do nocnej i świątecznej pomocy. Natomiast nie zgłaszamy się z tymi schorzeniami do szpitalnych oddziałów ratunkowych. I to jest bardzo ważne. Ja chciałabym powiedzieć jedną rzecz. Z tego, co słyszałam, nasze pogotowie, Bydgoska Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego przygotowała taką ulotkę informacyjną dla pacjentów. I tam zostało przygotowane takie bardzo fajne zdanie, które ja zapamiętałam. Pogotowie ratuje, a poradnie leczą. I to jest ten przekaz dla pacjenta. Do pogotowia zgłaszamy się w sytuacjach zagrożenia życia. Tam, żeby nam uratowano życie. To są takie stany jak utrata przytomności, duszności, jakieś latem na przykład udary słoneczne, zatrucie lekami, teraz grzybami, prawda? Mamy sezon jeszcze grzybobrania. To są te sytuacje ratujące życie, wszystkie urazy, złamania. Natomiast do nocnej i świątecznej to są te, nazwijmy to, lżejsze schorzenia, tak? I zawsze wtedy musimy sobie zadać pytanie, jak coś się z nami dzieje, czy my z tym schorzeniem, jak już jest po godzinie 18, w ciągu dnia, jakby to było, to byśmy poszli do lekarza rodzinnego, czy byśmy pojechali do szpitala, prawda? I wtedy podejmujemy tę decyzję. Ale zawsze przede wszystkim możemy zadzwonić pod numer I-112, bo tam jest dyspozytor i przede wszystkim, to zaraz pewnie pan Szymon powie, numer nasz, przynajmniej w Bydgoszczy, tak? Mamy jedną taką centralę koordynującą i tam lekarz udzieli nam informacji, czy wystarczy nam konsultacja telefoniczna, czy pacjent ma się udać właśnie do miejsca udzielania nocnej pomocy, czy też może być udzielona wizyta domowa, bo tu też te zasady, reasumując, się nie zmieniły. Możemy również uzyskać pomoc w domu, jeżeli stan zdrowia tego wymaga. I wracając do pytania, właśnie kilkanaście nowych punktów w województwie zostało wprowadzonych. My to monitorowaliśmy od samego początku, bo przypomnę, że nowe rozwiązania weszły 1 października w niedzielę o godzinie 8 rano. Dotychczasowi świadczeniodawcy przyjmowali do niedzieli do 8 rano. I rzeczywiście nowe punkty, tam gdzie powstały nowe punkty, ja przypomnę, w Bydgoszczy to jest w Szpitalu Miejskim przy Szpitalnej 19 przy ulicy Kurpińskiego 5. Tutaj jest realizatorem jest Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny, ale ten punkt nocny został przygotowany nie w głównej siedzibie szpitala przy ulicy Floriana, tylko przy ulicy Kurpińskiego, tam gdzie są poradnie. Przy ulicy Chodkiewicza 44, to jest Wojewódzki Szpital Zakaźny, tam są przyjmowane dzieci do 18 roku życia. U państwa w siedzibie fundacji przy ulicy Królowej Jadwigi 16 są przyjmowani dorośli i jeszcze dodatkowo, ponieważ na tych obszarach, które nie zostały zabezpieczone przez szpitale, w dalszym ciągu działają poradnie ambulatoryjne i to jest przychodnia tatrzańska przy ulicy Witkiewicza
1. Do punktu, gdzie są przyjmowane dzieci, to wówczas zostanie przyjęty?
To znaczy przy ulicy Chodkiewicza 44 przy szpitalu dziecięcym on jest typowo dedykowany jako placówka i do tej pory tak było, prawda? I tu jest wydzielony osobny punkt, jest dedykowany dzieciom, także apelujemy, żeby do szpitala dziecięcego rzeczywiście przychodzić wyłącznie z dziećmi, a mamy oprócz tego 4 dodatkowe punkty w Bydgoszczy, gdzie mogą się zgłaszać osoby dorosłe. Przypomnę, że to jest jeden punkt więcej, tak? Bo przed 1 października mieliśmy 4 punkty, a teraz mamy 5 punktów. I reasumując, uważamy, że nasi świadczeniodawcy przygotowali się bardzo dobrze. Ja miałam przyjemność tego pierwszego dnia w niedzielę zwizytować 2 miejsca. Szpital Miejski i Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny przy Kurpińskiego 5, tam gdzie państwo właśnie świetnie też przygotowali zespół swój, który udzielał świadczeń. Bardzo dobrze jest wszystko oznaczone. Kadra była na miejscu, pacjenci byli zadowoleni. Ja byłam tak w porze obiadowej, to było około 12 osób w tym czasie. I z dziećmi, i osoby dorosłe spokojnie pacjenci czekali, nie było żadnej nerwowości. Także naprawdę te kilka dni podsumowując, ja nie mówię, że w ogóle nie obyło się bez problemów, bo pewne techniczne zawirowania, tak? No,
ludzie są przyzwyczajeni do pewnych adresów i teraz te adresy uległy zmianie.
Uległy zmianie, aczkolwiek my staraliśmy się bardzo mocno te nowe punkty podawać do publicznej wiadomości. Wysłaliśmy do wszystkich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Mamy nadzieję, bo tak prosiliśmy, że w miejscu widocznym dla pacjenta, nawet po zamknięciu przychodni, czyli na drzwiach na przykład, tak? Ta lista świadczeniodawców tych nowych miejsc powinna być wywieszona. Wysłaliśmy również do wszystkich instytucji, z którymi współpracujemy, to znaczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Stacja Sanitarna Epidemiologiczna, Urzędy Wojewódzkie, Starostwa, gminy, tam gdzie mamy kontakty, do wyższych uczelni. Również poprosiliśmy o pomoc księży, bo tu muszę podkreślić naprawdę życzliwą współpracę, tak jak w zeszłym roku nam pomogli przy promocji programu Leki 75+. Tak w tym roku też za pośrednictwem dokładnie rzeczników pracowych diecezji, tak, naszych mamy 3 na terenie województwa, toruńska, włocławska i bydgoska, poprosiliśmy o przesłanie tych informacji do parafii po to, aby poinformowali także swoich parafian o tym, gdzie są nowe miejsca udzielania świadczeń, w tych miejscach, gdzie one się pojawiły. Także bardzo szeroko ta kampania była prowadzona również poprzez państwo, poprzez media i państwo tutaj też mówiliśmy w radiu i w gazetach, no wszędzie, ale no mimo to jeszcze pacjenci mają prawo pytać i błądzić, tak, bo to są nowe miejsca, przynajmniej w kilku obszarach.
To było tytułem wstępu. 52, 3, 4, 5, 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 52, 3, 4, 5, 50, 60. Jak państwo oceniają te zmiany? Już możemy właściwie takich pierwszych ocen dokonywać po pierwszym tygodniu działalności służby ochrony zdrowia nocnej i świątecznej już po tych zmianach. No i pytanie, czy pacjenci dobrze znają już w tej chwili adresy nowe? To pytanie do pana Szymona Kopy.
Trzeba stwierdzić, że jasno, że absolutnie tak, ponieważ chciałoby się powiedzieć, że nihil novi. My mamy 10-letnie doświadczenie jako Fundacja Zdrowe dla Ciebie. Taki był model funkcjonowania już od 2007 roku, kiedy fizycznie od 1 stycznia zaczęliśmy w tej materii naszą działalność. Jesteśmy organizacją powołaną przez 47 bydgoskich dyrektorów właśnie podstawowej opieki zdrowotnej i aż chciałoby się powiedzieć, że ochrona zdrowia zaczyna się od nas, ponieważ pacjent w pierwszej kolejności kieruje swoje kroki do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do swojego lekarza, do którego się zdeklarował przynależeć, do którego wypełnił deklarację. I ten lekarz go zna najlepiej. Dlatego u podstaw powołania naszej fundacji było właśnie, żeby lekarze podstawowej opieki zdrowotnej pracowali również w dni ustawowo wolne od pracy oraz po godzinie 18 do 8 rano w dni powszednie.
Uruchomiliście Państwo wspólny telefon. Tak więc pacjenci mogą, nie szukając wiele, prawda, znaleźć ten telefon, pod którym no właśnie znajdą pomoc, czy usłyszą informacje. Po co ten telefon już wspólny został?
Znowu, od 1 stycznia 2007 funkcjonuje zielona linia Fundacji Zdrowy dla Ciebie, tak jak nasze logo, takie zdrowe drzewko, chciałoby się powiedzieć, życząc zdrowia od razu słuchaczom wszystkim, gdzie przyjmuje każdy telefon i to jest właśnie ta wartość dodana, nieprzeszkolony dyspozytor, z całym szacunkiem do nich również, tylko lekarz specjalista, który ma wieloletnie doświadczenie, to są lekarze specjalnie wyselekcjonowani, którzy również sami się określają predyspozycjami do przeprowadzenia konsultacji telefonicznych i zawsze po wywiadzie lekarz decyduje, co dalej. To znaczy, albo ta porada lekarska wystarcza i pacjent już wie, co ma zrobić, albo wskazuje lekarz miejsce, gdzie może uzyskać pomoc, bo często też chodzi o zabiegi, które oczywiście wykonujemy ambulatoryjnie, czy też w domu pacjenta, bo to właśnie synergicznie, organizacyjnie wspiera fundację na terenie powiatu bydgoskiego wspólnie z zarządami trzech szpitali sieciowych, czy też decyduje lekarz koordynator o wyjeździe ambulansu wyjazdowego. I tutaj też warte podkreślenie, że to jest ambulans, to jest w pełni wyposażona karetka bezpieczna, gdzie idzie zawsze lekarz w asyście, gdzie jest pełny zestaw przeciwwstrząsowy, ambu, defibrylator, EKG. Także to jest niezwykle istotne od strony ochrony zdrowia i zabezpieczenia przed nagłymi zdarzeniami.
Ale czy pacjent, który się źle czuje i uważa, że potrzebuje takiej porady lekarskiej, to powinien najpierw zadzwonić do Państwa, czy po prostu skierować do jednego z pięciu wybranych
przede wszystkim
miejsc,
tak jak
w Bydgoszczy.
Moja przedmówczyni, pani rzecznik powiedziała, myślimy, że ta informacja na terenie miasta Bydgoszczy jest wystarczająca. Jeżeli nie jest wystarczająca, to pocztą pantoflową się to bardzo szybko rozniesie. Jest teraz dostępny jeszcze jeden dodatkowy punkt. Są te sprecyzowane punkty, ponieważ na Królowej Jadwigi nie przyjmujemy tylko dorosłych, a w szpitalu dziecięcym przyjmujemy tylko dzieci. I to jest niezwykle istotne, że również to zapewnia komfort dla rodzin, że dzieci się nie mieszają z chorymi dorosłymi, co też mogło implikować pewne konotacje niepożądane, że tak to ujmę. Więc teraz w pozostałych miejscach przyjmujemy i dorosłych, i dzieci. Jeżeli to jest niewystarczające, to oczywiście zawsze można się skontaktować z lekarzem koordynującym.
Czyli możemy najpierw już iść po prostu do tego punktu wybranego przez siebie, byleby to nie był dla osób dorosłych punkt dedykowany dzieciom i odwrotnie.
Przede wszystkim tak, to co jest ważne, jeszcze podkreślmy, że w przypadku nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, przepraszam, i tak było i tak jest, bo to się nie zmieniło, to chciałabym podkreślić, nie ma rejonizacji. Czyli my możemy korzystać z tego, jeżeli chcemy iść osobiście, tak? Ja mówię, jeżeli chcemy skorzystać te punkty w przypadku Bydgoszczy, o których tutaj rozmawiamy. Oczywiście tak jest na terenie całego kraju, całego województwa. My korzystamy z tego punktu, do którego w danym momencie jest nam najbliżej, tak? Jeżeli ja na przykład mieszkam, dajmy na to, w centrum miasta, ale będę u rodziny w Fordonie, tak? I źle się poczuję, coś się zadzieje takiego niepokojącego, to ja mogę skorzystać, mogę się udać do punktu, prawda, panie Szymonie, w Fordonie.
I żaden lekarz, żadna pielęgniarka nie ma możliwości odmowy tak. Udzielenia opieki zdrowotnej.
Także nie ma rejonizacji. Pamiętajmy, korzystamy z tego punktu, do którego w danym momencie jest nam najwygodniej, do którego jest nam najbliżej i z tego punktu, w tym punkcie uzyskamy pomoc. I właśnie tak jak pani redaktor powiedziała, możemy się udać osobiście, możemy zadzwonić i wtedy też mamy taki komunikat, bo ja też miałam przyjemność odsłuchać. Ten komunikat bardzo dobrze jest zredagowany. Jest taka informacja, że proszę poczekać na połączenie operatora. Tak, panie Szymonie?
Z lekarzem koordynującym.
Tak? I potem są wymienione właśnie już według nowych adresów, są podane wszystkie punkty w Bydgoszczy, które są dostępne dla pacjenta. I czasami, bo wiemy już z tych sygnałów, które odbieraliśmy przez te kilka dni, że pacjentom ta informacja wystarczy. Oni dzwonią, słyszą, prawda, w jakich punktach adresy. Aha, no mieszkam właśnie w Fordonie, jest mi najbliżej przy Witkiewicz, no to idę sobie do przychodni tatrzańskiej. Tak? I odkłada słuchawkę, tak. Bo wie, że ma najbliżej. Ale czasami może właśnie poprosić się poczekać na połączenie z lekarzem koordynatorem i wówczas porozmawiać. porozmawia, przekaże swoje objawy i to, co już mówiliśmy, lekarz podejmie decyzję, w jaki sposób pacjentowi można pomóc. Tak?
Pacjenci jeszcze przed wprowadzeniem tych zmian do nas dzwonili i pytali, dlaczego? Dlaczego wprowadzono te zmiany, skoro oni byli już przyzwyczajeni do pewnych adresów, wiedzieli, dokąd mają pójść? Czemu to miało służyć?
Ideą zmian, bo tak naprawdę, jak mówimy, w takiej wyśmienitej większości to, przepraszam, to rzeczywiście te miejsca udzielania świadczeń, one się nie zmieniły póki co, tak? Bo ja może powiem, w skali województwa my mieliśmy, znaczy zwiększyła się liczba na pewno realizatorów, bo mieliśmy 24, mamy 28, w tej chwili z tego 24 jest w sieci. Zwiększyła się liczba udzielania świadczeń od 1 października, bo mieliśmy 27, jest 29, z tego jak mówiliśmy, w Bydgoszczy były 4, a mamy w tej chwili 5. Liczba obszarów była, to takie kwestie wewnętrzne, 27 i zostało 27. Ideą tych zmian było przede wszystkim jakby odciążenie szpitalnych oddziałów ratunkowych. Dlaczego? Dlatego, że my cały czas, bo myślę, że to też wymaga czasu, tak? My edukujemy cały czas pacjentów, stąd też i nasza obecność tutaj. Państwa pacjenci bardzo często właśnie z różnymi schorzeniami, my tutaj staraliśmy się już nawet dzisiaj powiedzieć, tak? Z jakimi schorzeniami do nocnej, świątecznej, a z jakiego do systemu ratownictwa medycznego, czyli do szpitalnego oddziału albo wzywamy karetkę, bo pacjenci często z takimi schorzeniami, które powinny być zgłaszane do nocnej opieki, zgłaszali się właśnie do SOR-u. Wszyscy Państwo pamiętamy i wiemy, że w niektórych szpitalnych oddziałach ratunkowych czeka się po kilka godzin, tak, w kolejkach. Pacjenci się zgłaszają.
I tam czekają ci, którzy właściwie potrzebują tej pomocy.
I ci, którzy potrzebują rzeczywiście tej pomocy.
I ci, którzy przyszli po prostu do lekarza.
I ci, którzy po prostu przyszli do lekarza. Jest tak zwany triaż, prawda, dobrze mówię?
Zgadza
się. Czyli tak, gdzie lekarz ocenia stan pacjenta w odpowiedzi, w określeniu.
I kwalifikuje.
Kolor czerwony, z tego co pamiętam, jest taki pilny.
Ostry, pilny, tak.
A ten zielony najbardziej łagodny, że pacjent może poczekać. I ci pacjenci zieloni bardzo często do nas dzwonili, skarżyli się, że oni czekali po kilka godzin, no ale ich stan nie wymagał pilnego przyjęcia, tak? I po to właśnie wprowadzono, bo ideą było, żeby właśnie jak najbliżej szpitali były te nocne, punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej, aby właśnie pacjenci, którzy zgłaszają się do szpitala, nie kierowani byli do szpitalnego oddziału ratunkowego, tylko właśnie do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. I w wielu miejscach tak się dzieje. Ja może podam przykład z województwa. Mamy Połuckie Centrum Zdrowia w Żninie. Ja też tam miałam taki dyżur w ramach środy z NFZ-em, jak promowaliśmy sieć szpitali i nowe rozwiązania w nocnej. I tam się rzeczywiście zmieniło. Tam było do tej pory realizatorem ENZOS EPOKA. W tej chwili jest Połuckie Centrum Zdrowia. My mieliśmy swoje stanowisko w budynku głównym przy szpitalnym oddziale ratunkowym. Nocny punkt dyrekcja szpitala postanowiła zrobić w lokalizacji szpitala obok w poradni, w zespole poradni specjalistycznych. Ja już byłam upoważniona przez pana dyrektora, że mogłam udzielać wówczas informacji, gdzie ten punkt nocnej opieki świątecznej będzie, to było rewelacyjnie przyjmowane przez pacjentów. Oni mówili, że świetnie, bo oni sami w rozmowie ze mną przekazywali informacje, a no to znaczy, że tutaj przy szpitalnym oddziale ratunkowym przynajmniej skróci się kolejka, bo część tych pacjentów od razu będzie, prawda, kierowana do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
To w jednym szpitalu jest tak. I SOR, i ten,
to
ta
właśnie
nocna i świąteczna.
To spowoduje rozładowanie właśnie tych kolejek i my już pierwsze.
A to też nie oznacza, że to jest w jednym miejscu.
Tak, ale często jest to w lokalizacji szpitala, bo tak się dzieje, tak jak mówiłam, w szpitalach powiatowych, bo tak już jest od dawien dawna. Tak się dzieje w części nowych punktów, natomiast no, my mamy też świadomość, było dość mało czasu, tak, na przygotowanie tych nowych punktów i są różne sytuacje, zaraz podam przykład, że nie wszyscy dyrektorzy byli w stanie przygotować lokalizację tych punktów nocnej u siebie, w siedzibie. Tak jest na przykład w Toruniu. Tam wszyscy wiemy, jak wygląda rozbudowa szpitala, wojewódzkiego szpitala zespolonego, remonty przechodzi również szpital miejski i tam naprawdę dyrektorzy szpitali no nie mają możliwości, żeby no, właśnie, no nie, może źle powiem, na placu budowy, ale tam rzeczywiście tak są olbrzymie modernizacje i oni faktycznie nie mieli możliwości, żeby w tej chwili, na moment wejścia w życie sieci szpitali, czyli 1 października, przygotować ten punkt w lokalizacji. Stąd też, zgodnie z literą prawa, skorzystali, przepraszam, z pomocy, tak jak i szpitale bydgoskie, prawda, partnera i podwykonawcy w Toruniu, tam jest Citomet, też bardzo znany do tej pory pacjentom świadczeniodawca, bo udzielał do tej pory nocnej świątecznej opieki medycznej. Przy ulicy Kiri-Skłodowskiej 73 jest punkt utworzony i szpitale korzystają w tej chwili z podwykonawcy i Toruń, tak jak do tej pory, ma w Citomedzie jedno miejsce, po drugiej stronie Wisły jest Rudak Med, bo tak jak u nas przychodnia tatrzańska, tam umowa została aneksowana. Natomiast mamy tutaj sygnały, jesteśmy oczywiście w kontakcie z dyrektorami placówek, że jak tylko skończą się te prace remontowe, to dyrektorzy będą się starali we własnej lokalizacji organizacji te punkty utworzyć.
Czyli już nie będą korzystać z podwykonawcy?
To znaczy mają prawo, ale przypomnę, że też można te punkty, znaczy z pomocy podwykonawcy mogą skorzystać za naszą zgodą, tak? Za zgodą Narodowego Funduszu Zdrowia. W tej chwili wszystkie szpitale dostały zgodę skorzystania z podwykonawcy, ale my oczywiście też podwykonawców mamy prawo monitorować, kontrolować, tak? Te świadczenia muszą spełniać określone przepisami prawa, tak, standardy i warunki. Natomiast jeżeli dyrektorzy zdecydują się, mówię teraz o tym przykładzie szpitali, przepraszam, toruńskich, jeżeli zdecydują się te punkty zlokalizować u siebie na terenie szpitala, no to bardzo dobrze, tak?
52 345 50 90 i 52 345 50 60, to, że nie ma telefonów, to nie może cieszyć, bo to oznacza, że
taką mamy nadzieję, to znaczy, że pacjenci
zostało to
nie
dobrze
problemu.
Zorganizowane i pacjenci wiedzą, tak, dokąd mają się zgłosić. A czy już po tym tygodniu wiadomo, że SOR-y zostały rzeczywiście odciążone?
No tak jak mówię, to są takie pierwsze sygnały mamy, ale proszę dać czas, tak? To dosłownie mamy dzisiaj 6 października, te nowe rozwiązania.
Pewnie zawsze będzie ta grupa ludzi, która będzie się kierowała do SOR-u, traktując SOR jako właściwie przychodnię specjalistyczną.
Pewnie tak, natomiast dajmy czas na wyciąganie pierwszych wniosków czy podsumowań. Ja myślę, że ten właśnie kwartał, prawda, na wejścia zarówno nocne i świąteczne, jak i sieci szpitali, to w tej chwili dosłownie po 6 dniach funkcjonowania tych nowych rozwiązań trudno jest wyciągać jakieś pierwsze wnioski, czy dokonywać podsumowań. Ja tylko mogę powiedzieć ze swojej strony, do mnie nawet jako do rzecznika, naprawdę pierwsze sygnały spływają, że tam, gdzie jest to przy szpitalach zorganizowane, faktycznie widać już takie leciutkie odciążenie szpitalnych oddziałów ratunkowych i oby tak było dalej.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. Nie do wiary, nie ma telefonów.
My czekamy, jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Czy wszyscy przez ten tydzień, czy z takiej opieki nocnej i świątecznej korzysta wielu pacjentów?
Podam przykład.
O, przepraszam, zdaje się, że mamy... A nie, no, wyłączył się.
W szpitalu dziecięcym w niedzielę, czyli pierwszego dnia, od godziny 8 do 8 rano dnia następnego, czyli do poniedziałku, przyjęliśmy 98 pacjentów, także bardzo dużo. Ale coś innego chciałem powiedzieć jeszcze przy okazji, nawiązując do słów pani rzecznik. Chciałbym apelować do pacjentów, żeby właśnie wykorzystywali te informacje, które płyną chociażby z takiej audycji jak ta dzisiejsza, ponieważ ma to cel edukacyjny. I żeby pytali pielęgniarek i lekarzy również swoich pacjentów, w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ w naszym powiecie bydgoskim jest około 60 jednostek POZ. W samej Bydgoszczy 50, równo 50. Wszystkie...
Za moment, bo mamy pierwszy telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Nawiązując do tematu, chciałem zameldować, że u nas w Fordonie chyba nie do końca to wszystko dobrze działa. Wczoraj było zamknięte. No i podobno to nie był wyjątek. Dziękuję bardzo.
Zamknięty był punkt?
Był zamknięty punkt całą noc.
Dziękujemy za ten sygnał. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Czy takie sygnały już Państwo też odbierają?
Warto teraz powiedzieć, akurat przy tej okazji, że niestety nastąpiła koincydencja zdarzeń, że trwa strajk lekarzy rezydentów i to nie jest komfortowa sytuacja ani dla NFZ, ani dla świadczeniodawców nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i rzeczywiście są braki dyżurowe, ale muszę zdementować tą informację, ponieważ punkt nie był zamknięty. Przyjmowane były wszystkie zdarzenia nagłe i wszystkie zabiegi pielęgniarskie były również udzielane. Rzeczywiście kierowani byli pacjenci mali, czyli dzieci, do innych punktów, ponieważ akurat lekarza rodzinnego, który by przyjmował dzieci, czy lekarza pediatry,
nie było.
W istocie nie było.
Mhm. Dzień dobry, słuchamy.
Dzień dobry, Justyna z Bydgoszczy. Ja telefonuję z takim pytaniem. Kiedy zgłaszam się z dzieckiem do takiej opieki nocnej, gdzieś w oddaleniu od mojego miejsca zamieszkania, czy jakieś dokumenty szczególne muszę mieć dla tego dziecka? Książeczkę zdrowia, czy coś takiego zawsze muszę przy sobie mieć na wszelki wypadek? Czy wystarczy, nie wiem, PESEL?
Chętnie poinformuję. Dziecko z mocy ustawy jest zawsze ubezpieczone, więc wystarczy, że będzie pani dysponowała swoim dokumentem tożsamości i absolutnie dziecku musi być zawsze w każdym punkcie, dowolnym punkcie udzielona opieka zdrowotna.
Aha, bo kiedyś byłam, ale to było przed tymi zmianami. Właśnie no, na drugim końcu miasta u teściów i tam dziecko miało wysoką temperaturę, podjechaliśmy gdzieś najbliżej i właśnie pani taka była dla mnie bardzo nieprzyjemna, że nie mam książeczki zdrowia, nie mam jeszcze jakichś tam dokumentów i tak nie wiedziałam, czy teraz jest nadal tak, czy wystarczy mój jakiś dokument.
To znaczy zawsze ale warto dobrze mieć to przy sobie, natomiast bezwzględnie...
No ale jak mam kilkoro dzieci, to nie noszę tych wszystkich książeczek.
Bezwzględnie można skorzystać z opieki zdrowotnej w każdym dowolnym punkcie nocnej i świątecznej
opieki. I nie ma takiej potrzeby, jeżeli coś złego się dzieje z dzieckiem.
I również POZ.
Bardzo dziękujemy. Mm-hmm.
50... Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
52, 3, 4, 5, 50, 90 i 52, 3, 4, 5, 50, 60. Przerwałam panu, bardzo przepraszam.
Nawiązywałem do tego, że my mamy również feedback zwrotny z bydgoskich przychodni, gdzie pracuje kilkuset razem lekarzy różnych specjalizacji i pielęgniarki również, więc proszę informować się i wymieniać informacjami na temat dostępności do opieki zdrowotnej, nie tylko tej nocnej i świątecznej, ale w każdy sposób, tak żeby państwo właśnie wiedzieli możliwie jak najwięcej, gdzie i w jaki sposób można skorzystać z dostępności, a fundacja już po raz kolejny będzie wypuszczała kolejną edycję informatora dla pacjentów pod tytułem O czym pacjent wiedzieć powinien, także tam będą wszystkie kluczowe informacje na jednej krótkiej ulotce w postaci składanego leafletu.
Ponieważ cały czas jeszcze protest jest lekarzy rezydentów, czy to może mieć wpływ na dalsze funkcjonowanie
bardzo trudno nam to orzec, ponieważ wszyscy lekarze bardzo wspierają. Bez lekarzy nic się nie wydarzy, więc lekarz to jest to podstawowe zabezpieczenie. Zresztą lekarzy to trzeba tutaj nadmienić. Ja jestem również szefem Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia. Lekarzy niestety ubywa z roku na rok. Lekarzy jest za mało w praktycznie wszystkich specjalizacji.
Lekarze i lepiej nie będzie.
I nie, no, staramy się wszyscy, włącznie z ustawodawcą, włącznie z rządem, żeby było lepiej. W tym celu no, pracujemy nad różnymi projektami ustaw, ale przede wszystkim muszą się znaleźć środki i więcej miejsca edukowania lekarzy. I przede wszystkim miejsca muszą być później atrakcyjne do pracy dla lekarzy, tak żebyśmy rzeczywiście nie byli za ścianką Europy, nie tylko w wymiarze materialnym, ekonomicznym.
Czyli mogą się zdarzyć takie sytuacje, o której mówił nasz słuchacz, że...
Dopełnimy wszystkich stron, żeby się nie zdarzyły.
Właśnie chciałam powiedzieć, że my jesteśmy w ciągłym kontakcie tutaj z państwem, monitorujemy wszystko, co się dzieje i liczymy na to, że to się nie odbije na zdrowiu pacjentów.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. Również 1 października weszła w życie sieć szpitali. No pacjenci chyba tego w żaden sposób nie odczuli, bo... No nic się nie zmieniło dla pacjentów. Pani Halina Nowicka, naczelnik tak. Wydziału Świadczeń Zdrowotnych.
1 października, tak jak tutaj przedmówcy powiedzieli, weszła sieć szpitali. Może ja powiem, sieć szpitali to nic innego jak system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia dostępności do świadczeń. Tak brzmi pełna nazwa, która weszła z zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Rzeczywiście dla pacjentów nie ma tutaj zmian. Zmienia się system finansowania szpitali, które skończyły się umowy 30 września 2017 roku i zgodnie z ustawą szpitale zostały zakwalifikowane według wytycznych ustawy i Ministerstwa Zdrowia.
Przypomnijmy, czy w naszym województwie jakieś szpitale, za moment jeszcze przypomnimy to, bo mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, ja chciałabym prosić o numer telefonu do lekarza koordynatora, o którym pan doktor mówi.
Bardzo proszę, bo jest bardzo łatwy
bardzo
do zapamiętania.
Już dekadę temu wymyśliliśmy, że ładnie brzmiący będzie numer 5565 i oczywiście trzeba dodać przedrostek 52 bydgoski.
Czyli 5565
i piątka na końcu.
Czyli 566, 66, 65.
Zgadza się.
Licznie dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia.
Pozdrawiamy. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 52, 3, 4, 5, 50, 60. Czy wszystkie szpitale weszły w naszym regionie do sieci?
Więc jeżeli chodzi o kontrakty, które były do tego września, to były 56 szpitali. Tak można powiedzieć. Natomiast do sieci zakwalifikowało się 30 szpitali. na łączną liczbę 8 tysięcy, prawie 380 łóżek. Natomiast te szpitale, które się nie zakwalifikowały, my je nazywamy szpitale, ale w większości są to niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które świadczą usługi albo planowe, albo jednego dnia. Jest to chirurgia, ginekologia, różne. Te szpitale za zgodą prezesa, tutaj dyrektor oddziału wojewódzkiego przedłużył umowy, które są przedłużone do 31 marca przyszłego roku.
Czyli tutaj się nic nie zmieniło?
Tu się nic nie zmieniło.
Co nie oznacza, że się może nie zmienić od 1 kwietnia?
Nie, tutaj ja już mogę powiedzieć, bo też ustawodawca przewidział, jeżeli nie jest pełne zabezpieczenie dostępności do świadczeń, to dyrektor oddziału ogłasza postępowania w trybie konkursu. Tutaj powiem tą różnicę, bo szpitale, które się zakwalifikowały, one nie podlegają procedurze konkursowej, czyli ich umowy są zagwarantowane na 4 lata, natomiast środki finansowe w tej chwili są przyznane na kwartał. Kolejne będą przyznawane na kolejne kwartały czy na pół roku, to już też reguluje rozporządzenie ministra zdrowia. Natomiast te szpitale, które są poza siecią, będą podlegały normalnie postępowaniom konkursowym.
I tu 10% tego tortu całego, tak?
No, u nas jest to bardzo mało, bo analiza wartości zawartych umów dotychczas to u nas 2,8% to była wartość dla tych 26, no powiedzmy, szpitali, bo tak je będziemy nazywać. I my jako oddział wojewódzki takie postępowania konkursowe ogłosimy. Trudno mi powiedzieć, czy to będzie początek grudnia, czy koniec listopada, bo tu zbiega się jeszcze przeprowadzka nasza do nowej siedziby. Jeżeli będą wszystkie akty prawne gotowe, to na początku grudnia takie konkursy ogłosimy, dlatego że te szpitale, NZOZ-y wypełniają nam lukę. Tu można powiedzieć o zaćmach. Czyli zaćmy w zdecydowanej większości realizowane są w trybie hospitalizacji planowych albo jednego dnia. W tej chwili to jest też również priorytet ogólnopolski i nasz tutaj regionalny. Nakłady na te zabiegi znacząco były zwiększone. W znaczącej większości również NZOZ-y są gotowe do tego, żeby tych operacji wykonać więcej, co przełoży się na skrócenie czasu oczekiwania, tak, no i zadowolenie pacjentów. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o tą stronę, my takie konkursy ogłosimy.
A co tak naprawdę ma dać nam sieć szpitali? Czy ma skrócić kolejki? Czy ma dać lepsze usługi?
No to ja powiem tak, ten system zabezpieczenia szpitalnego, on zapewnia nie tylko dostępność do leczenia szpitalnego, ale również do poradni specjalistycznych przyszpitalnych, do rehabilitacji stacjonarnej w tych zakładach. Nie mówię tu jeszcze o wysokospecjalistycznych, o programach lekowych.
Czyli żeby pacjent nie czuł się zagubiony, tak?
Tak, tak, bo czyli ta ciągłość i kompleksowość jest tu takim nadrzędnym właściwie celem, że jeżeli ja trafię do szpitala, do poradni specjalistycznej, będę miała skierowanie na zabieg operacyjny, mówimy tu jakiś chirurgiczny, to pacjent może się czuć, że wchodzi już w plan leczenia. Czyli to skierowanie powinno być od razu wzięte pod uwagę, czyli powinien być wyznaczony termin. Tu nie mówimy krótki, stabilny, długi, bo to zależy od stanu
pacjent
zdrowia.
Pacjent nie musi się tułać od przychodni do przychodni.
Nie musi szukać już szpitala, tylko z tej poradni jest założenie, że będzie wpisany na tą kolejkę. Jeżeli to będzie jakiś zabieg endoprotezy, to już też w tych szpitalach jest ta rehabilitacja stacjonarna. I w większości nasze szpitale mają rehabilitację albo ogólnoustrojową, albo kardiologiczną. Czyli po zakończonym leczeniu pacjent też może być zapisany na kolejkę od razu na tą rehabilitację.
A co z nadwykonaniami?
Nadwykonania, jeżeli chodzi o finansowanie świadczeń na ten czwarty kwartał, czyli pierwszy ten okres obowiązywania tej sieci, to możemy powiedzieć, że to jest świadczenia, są finansowane w formie ryczałtu i drugie to są środki wyodrębnione. Ryczałt był określony zgodnie z ustawą według poziomu nadwykonań za 2015 rok. Więc tak jak wszyscy
ale
wiedzą,
z nadwykonaniami.
Poziom nadwykonań brany był do wyliczenia tego ryczałtu.
Tak,
w związku z tym wszystkie szpitale, zyskałeś środki finansowe w stosunku do kwartału porównywalnego pierwszego tego roku. Wzrost był bardzo różny. Średnio liczymy, że to jest około 9% średnio. Natomiast były szpitale, które miały większy poziom nadwykonania, więc tutaj z prostego wyliczenia ich wzrost finansowy może być 11%, a były szpitale, które miały mniejszy poziom nadwykonania i wówczas ten wzrost środków jest w mniejszym procencie. Natomiast też były takie sytuacje, że szpitale były w modernizacji, tak jak nasz szpital dziecięcy. W 2015 roku to, co dzisiaj się dzieje w Toruniu, odbywało się w naszym szpitalu.
I ten poziom, kontrakt też był w ten sposób ustalany?
Tak.
Ten ryczałt?
I wtedy do ryczałtu to był taki wskaźnik DL, czyli mogliśmy zwiększyć wartość w stosunku do poziomu wykonania 2015. Ale to myślę, że też korzystniej finansowo wyszło, żeby no, nie było straty. Generalnie wszystkie szpitale na czwarty kwartał zyskały środki finansowe.
A jak będą czyli liczone ryczałty w kolejnych kwartałach?
No to już jest rozporządzenie ministra zdrowia, które w tej chwili już zostało opublikowane 29 września. Już jest opublikowane. Tam już będzie brana pod uwagę właśnie stopień realizacji w poprzednich tych okresach rozliczeniowych. Tam jest jeszcze kilka kryteriów. Zapraszamy dyrektorów i realizatorów, żeby się zapoznali z tym. Czyli już struktura udzielanych świadczeń, akredytacja.
Jakościowe też,
jakościowe.
Prawda?
Będzie kilka już takich parametrów, kryteriów, które oprócz poziomu wykonania będą brane pod uwagę.
Czyli tak teoretycznie rozważając, jeżeli szpital no, nie będzie wykonywał na poziomie swoich usług, czy może wypaść z tej sieci?
Nie, z sieci nie wypadnie, jeżeli spełnia wszystkie wszystkie warunki kwalifikacyjne. Czyli jeżeli zakwalifikowaliśmy na przykład oddział chorób wewnętrznych w jakimś szpitalu powiatowym, jeżeli on spełnia kwalifikacje, czyli posiada kadrę, leczy pacjentów, to nie wypadnie. Ale jeżeli nie będzie wykonywał w całości tego ryczałtu, bo tu mówimy o ryczałcie, wówczas w kolejnych okresach rozliczeniowych może ten ryczałt ulec zmniejszeniu.
Czyli właściwie to jest świecie jest nienaruszalna.
To znaczy nie, bo jeśli wykona więcej, no to z kolei ten ryczałt będzie większy,
no to tak, będą różne kryteria. Różne, to tutaj tak. Jakby no, środki finansowe to jest jakby odrębna rzecz. My tutaj możemy tylko powiedzieć, że sieć weszła w sposób płynny. Nie ma jakiegoś zagrożenia, żeby dostępność do tych świadczeń się zmniejszyła. Dla pacjenta jest to płynne przejście bez żadnych tutaj zawirowań. Ci pacjenci, którzy byli zapisani na kolejkę na przykład, oni normalnie wchodzą do planu leczenia. Natomiast tak jak tu rzecznik powiedziała, pierwsze takie no podsumowanie, nie wiem, czy po miesiącu, może po miesiącu.
A może po kwartale.
Bardziej po kwartale prawda? Tak. Po tym pierwszym okresie rozliczeniowym. Tak. Ja może jeszcze uzupełniając, panie naczelnie, chciałabym powiedzieć, że takie zdanie, które myślę ważne jest dla naszych słuchaczy, że nie ma na terenie naszego województwa powiatów, w którym nie byłoby przynajmniej jednego szpitala, który jest w sieci. Dodawszy do tego te, tak, które są niesieciowe i mają aneksowane umowy, naprawdę nasi pacjenci mogą się czuć bezpieczni. Nie muszą szukać w jakichś odległościach nowych miejsc udzielania świadczeń w szpitalach. W tych szpitalach, w których do tej pory się leczyli, dalej mogą się leczyć, dalej mogą korzystać z lekarzy specjalistów. Także naprawdę nie ma obaw. Uspokajam, że sieć szpitali, jeśli chodzi o dostępność, nie zmieniła tutaj w żaden sposób tych zasad. Nie ma, mówię, powiatu, w którym nie byłoby szpitala w sieci. Także no, zwracam się z taką informacją do radiosłuchaczy, że naprawdę możemy być spokojni.
Tylko, no, że wprowadzenie zmian, wprowadzenie tej sieci było po coś. Co jest na końcu tego tunelu? Rzeczywiście skrócenie kolejek?
No, z czasem lepsza dostępność? Lokalizacja dostępności do tych usług, które są w tej chwili zakontraktowane. Więc do tej pory rzeczywiście było te 24 jednostki więcej.
A to mówimy o nocnej,
ale nie tak generalnie, tak ogólnie, to jest ciągłość, kompleksowość, właśnie to, żeby pacjent nie czuł się taki zagubiony. Bardziej mówimy tu o tej kompleksowości, czyli jak już trafię do tego świadczeniodawcy,
i to potem wyjdę ze szpitala, tak, to już
zaopiekowany.
Tak, czyli te porady specjalistyczne też nie powinnam nigdzie szukać ich, tylko powinien pacjent dostać.
I szpital wyznaczony takie termin. Miejsce, gdzie jest najkrótsza kolejka?
Nie, to są to poradnie przyszpitalne. I ta zasada jest taka, nadal zostaje zachowana zasada wyboru. Tak samo pacjent może wybrać sobie szpital, niezależnie od tego, czy mieszka w Żninie, może się leczyć w Bydgoszczy. Ten, który jest w Bydgoszczy, mieszka, może pojechać do Torunia. Oczywiście. Czyli prawo czy wyboru Gdańska, szpitalu...
Może się okazać, że tak. Na przykład pacjent wychodzi z danego szpitala i w tej poradni no, ma kolejkę, nie wiem, za 2-3 miesiące do rehabilitacji. Mhm. A być może znajdzie miejsce
tak,
szybciej.
Tak. I też można tak powiedzieć, że tak, pacjenci niektórzy przyjeżdżają na zabiegi operacyjne do naszych bydgoskich szpitali, takich specjalistycznych. No ale trudno teraz pacjenta po jakimś tam czasie leczenia zmuszać, żeby na piątą wizytę przyjeżdżał do Bydgoszczy. Również pacjent będzie miał prawo dostać skierowanie i z tej porady skorzystać skąd jest, no tak. Bo te pacjenci
bliżej
przyjeżdżają tak, i z pomorskiego oddziału, tak. I z wielkopolskiego, czyli nie będzie takiego przywiązania, ale o kompleksowości, o ciągłości leczenia tu w tym kontekście sieci nie możemy mówić.
Natomiast jeżeli chodzi o dyrektorów placówek, taka ważna informacja, co daje zarządzającym sieć szpitali, prawda, to, że dyrektorzy w tej chwili, dostając środki, o których tu mówiła pani naczelnik, oni mogą zarządzać tymi środkami w sposób taki elastyczny. Do tej pory, prawda,
chcąc... W ryczałcie.
Mówimy w ryczałcie, tak. Do tej pory, chcąc przesunąć środki, musieli występować o zgodę do Narodowego Funduszu Zdrowia raz na kwartał. Natomiast w tej chwili dyrektorzy, jako zarządzający placówkami, będą obserwowali, gdzie ten strumień
mogą
pieniędzy...
Mogą z kardiologii na chirurgię na przykład.
Tak, w ramach sieci, w ramach ryczałtu. Będą patrzyli, właśnie obserwowali, gdzie ten strumień pieniędzy pokierować, aby no, jak najlepiej te pieniądze skonsumować na potrzeby pacjentów i to będą ich decyzje i oni mają większą taką możliwość właśnie elastycznego zarządzania budżetem i to, co już tutaj kilkakrotnie powiedzieliśmy, że mają bezpieczeństwo 4-letniego finansowania. Więc raz, że sami mają takie poczucie bezpieczeństwa, dwa, są też wiarygodnymi partnerami, to wielu dyrektorów powtarza, że w tej chwili do innych instytucji, nie wiem, typu banki na przykład, tak, aby wziąć kredyt, czy innych instytucji stają się wiarygodnym partnerem, bo mają 4-letnią gwarancję finansowania ze strony płatnika.
A co z zadłużeniem szpitali?
Trudno nam odpowiedzieć tutaj, na to pytanie. Bo zadłużenie szpitali jest z różnych powodów. Tutaj po tych 9 miesiącach funkcjonowania obserwujemy i wiemy, jaki jest poziom nadwykonań. Za część świadczeń nielimitowanych, za część świadczeń wykonywanych ratujących życie na anestezjologii Narodowy Fundusz środki finansowe przeznaczył. Natomiast pozostaje jakaś część nadwykonań, niezapłacona. Jeżeli znajdą się dodatkowe środki finansowe jeszcze w planie na ten rok, no to będziemy te środki płacić. A jeżeli tych środków nie będzie, to w tej chwili w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia no brak jest dodatkowych środków, żeby wszystkie nadwykonania pokryć.
Ci z Państwa, którzy jeszcze nie wiedzą, gdzie są punkty opieki świątecznej i nocnej, odsyłamy na stronę NFZ-u.
Tak, www.nfz-bydgoszcz.pl, na stronie głównej, na rotatorze, jest pełna informacja o nocnej świątecznej pomocy.
I przypominamy raz jeszcze ten numer do koordynatora w Bydgoszczy.
Tak, 52 kierunkowy, piątka, 5-6 i piątka.
Czyli inaczej?
52 566 66 65.
Dobrze, postaramy się zapamiętać. Barbara Nanawrocka, rzecznik Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Halina Nowicka, dziękuję naczelnik bardzo. Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Szymon Kopa, prokurent Fundacji Zdrowie dla Ciebie, dziękuję. Partner i podwykonawca bydgoskich szpitali w zakresie opieki nocnej i świątecznej. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękujemy Państwu.
Dziękuję.